zapraszam do mojego gabinetu
w Bramie Grodzkiej albo przy Bramie Grodzkiej.
O, pięknie.
Jedną wielką puszką rezonansową i latem rozbrzmiewa głosami grajków i śpiewaków. Każdy, kto szedł, to słyszał. Zbierają się grajkowie, muzykanci i to jest fajne, tylko że jak tego słucham 8 godzin, to wariuje. I podobno tak było też przed wojną, że tutaj no jakby te funkcje akustyczne bramy były wykorzystywane do takich celów śpiewaczo-żebraczych.
A w listopadzie, tak jak dziś, cichutko.
Nie ma żywej duszy, jeszcze szczególnie teraz, kiedy wszystko jest pozamykane. Przecież tak naprawdę jesteśmy prawie że jedynymi ludźmi teraz w bramie. Ale rzeczywiście z tymi dźwiękami to jest coś takiego, co nam bardzo umyka. Jakby, no bo no są te budynki, które często wyglądają jak przed wojną, na Starym Mieście szczególnie. Są te zdjęcia, no jakieś dokumenty, prawda, toniemy w tym. Ale ten dźwięk to jest coś no, bardzo nieuchwytnego. Nie mamy żadnych danych, prawda? W ogóle nie możemy sobie tego wyobrazić.
Ewentualnie tylko opisowe, prawda?
Ale to nie jest to, bo to język no, oddaje klimat dźwiękowy miasta w jakiś bardzo ograniczony sposób. W taki ułomny. To jest coś nie do wypowiedzenia. To tak jakby kolor opisywać.
Ale właśnie, ten dźwięk. Nie da się go opisać, nie da się o nim opowiedzieć. A jednak poczuł pan potrzebę, żeby wypowiedzieć się na ten temat. Dlaczego? Jak to przyszło?
To przyszło dlatego, że teraz się też z powodu trochę epidemii przyglądamy naszej stronie, przebudowujemy ją, robimy taki spory o międzywojniu portal o Żydach. I to jest coś, czego jakby, no czego mi bardzo brakowało. Że owszem, mogę właśnie zrobić opis, mogę zrobić czyjś biogram. Tylko, że no, brakuje tego kluczowego elementu. Porozumiewamy się dźwiękiem. To jest coś, co świadczy o charakterze miasta, tak samo jak jego wygląd.
Każdy, kto choć raz odwiedził ośrodek Brama Grodzka, Teatr NN, na pewno zapamiętał ten dźwięk. Dźwięk dzielnicy, której już nie ma. Dziś spotykam się tu z Piotrem Nazarukiem, związanym z bramą, historykiem i eseistą, który niedawno napisał tekst o tym, jak brzmiał przedwojenny Lublin, szczególnie jeśli chodzi o rozrywkę. To właśnie czytając ten tekst, uświadomiłam sobie, że w muzeach i galeriach, inaczej niż w Bramie Grodzkiej, zazwyczaj jest cicho. A przecież nic tak jak dźwięk nie buduje naszego połączenia ze światem. Także tym światem, który przeminął.
Ten dźwięk tak jakby nas otula tutaj, bo on nam towarzyszy przez całą wystawę. Zmienia się trochę i tak dalej, ale no jest taką właśnie otuliną, która nas prowadzi.
To jest też ciekawa historia, bo
to jest głos Józefa Honiga. To był przez wiele, wiele lat opiekun starego cmentarza żydowskiego na Kalinowszczyźnie. On ocalał i został. Nigdy nie wyjechał z Polski po wojnie. Także w pewnym momencie tutaj został poproszony o nagranie jakby dźwięków ulicy przedwojennej. Tego, jak on to zapamiętał. Jakiegoś takiego próby oddania tego klimatu. Stąd właśnie te jego nawoływania. On tam jakby reklamuje benzynę, gwoździe i tak dalej. Jakieś przyśpiewki robi. Łatwo jest zapomnieć o tym dźwięku. Jakby jak się oprowadza ludzi już po raz setny, to ten jakby się zapomina. Wiem, że teraz muszę powiedzieć o tym i tak dalej, ale on jest właśnie czymś takim, co nam ciągle, stale tutaj towarzyszy. Tak naprawdę nawet jak się tego nie rejestruje świadomie, to on jakiś nadaje klimat też tej wystawie.
Z takim wehikułem czasu.
Jest. Zresztą na dole, może tam też możemy zejść, mamy taką ścianę dźwiękową całą. Tych opowieści świadków historii. W 1998 roku zaczęliśmy nagrywać relacje z ludźmi, którzy pamiętają przedwojenny Lublin i bardzo szybko te dźwięki zaczęły być wykorzystywane. Mam nadzieję, że będą działać. I tak naprawdę to jest pomyślane w ten sposób, bo to są konkretne fragmenty, prawda? O czymś one mówią, konkretnych ludzi. Ale to jest tak pomyślane, żeby to był mur dźwiękowy, który nas w pewnym sensie zderzymy się z nim, z tą gmatwaniną opowieści.
To można było kupić. Tak zwane hajse buba. To były babeczki wypiekane z mąki.
Wszystko się trochę pozmieniało, ale to było wszystko takie bardzo naturalne i żywotne. Te takie sprawy jak handel, ale też takie jak, nie wiem, złodziejstwo, prostytucja. To wszystko trwało siłą rozpędu. Później wojna to przerwała. Ale no, mi się to z taką kotłowaniną właśnie kojarzy. Ten przedwojenny Lublin. Taki trochę szemrany,
pulsujące życie.
Pulsujące życie.
Były malutkie stołeczki, w zimie były garnki, w których były węgle grzeżące i Żydówki siedziały, sprzedawały dosłownie igły, napastki, guziki, centymetry.
Wyobraźnia wsparta techniką rejestracji i obróbki dźwięku pomaga nam dzisiaj zrekonstruować audiosferę minionych czasów. Najstarsze, autentyczne nagrania pochodzą z początku XX wieku i dotyczą rozrywki. To do nich postanowił dotrzeć Piotr Nazaruk, zainspirowany tym, co odnalazł w przedwojennej prasie.
Zanim był dźwięk, to był język żydowski. Język żydowski bardzo konkretny, język prasy. To jest coś, co mnie w pewnym momencie bardzo zafascynowało. Te gazety żydowskie, które ukazywały się w całej Polsce. Bardzo często wydaje mi się, że mieszkańcy różnych miast, miasteczek nie zdają sobie sprawy, ile żydowskich gazet, tytułów wychodziło przed wojną w ich miastach. One były powiązane z bardzo różnymi politycznymi partiami i tak dalej, więc tego było mnóstwo. Ale to jest coś takiego, z czym w gronie ludzi, którzy się interesują historią Żydów, bardzo zmagamy, że nie ma tej historii tak naprawdę bez tych źródeł w tym języku. No i to samo jest i z rozrywką żydowską. Większość tych przedstawień odbywała się po żydowsku. 3 premiery w tygodniu. Także to był czas eksplozji tej kultury. Pamiętajmy, że ona miała lekkie opóźnienie w stosunku do kultur innych narodów. Bo przebudzenie też narodowe Żydów nastąpiło kilkadziesiąt lat później, prawda? Kiedy u nas to jest jakiś taki romantyzm, czyli pierwsza połowa, tak, XIX wieku, o tyle u Żydów to jest troszkę później. Więc też to międzywojnie to jest taka kumulacja kulturalnej eksplozji i literatury, ale też właśnie tych sztuk wizualno-dźwiękowych, teatr, rewia, to są rzeczy często bardzo ambitne, a jeszcze częściej takie dla ludzi o najniższych gustach, ale które przynoszą radość i śmiech i taki mają cel.
I takie zapomnienie chyba i o zapomnienie. Tej biedzie, o tym trudzie, znoju życia, codzienności.
Tak, bo to też pamiętajmy, że mówimy o kraju, który był gospodarczo upadły po rozbiorach, po I wojnie światowej, który nie był w stanie załatwić większości problemów. Więc rzeczywiście to było chyba jakieś zapomnienie, a poza tym była to no, też jedyna forma rozrywki. Radio, rzecz no, dopiero wchodząca. I tyle. Nie ma co robić. Zostaje kino, zostaje teatr, bo to nawet teatr to jest dużo powiedziane. Występy. Takie połączenie, trochę śpiewu, trochę mi się to kojarzy z kabaretem Olgi Lipińskiej. Właśnie sketch, śpiew, coś do pomyślenia, ale zaraz skontrowane no, czymś takim do obśmiania.
Piosenki i skecze w języku jidysz, wykonywane przez lubelskich artystów, Piotr Nazaruk odnalazł w licznych archiwach europejskich i amerykańskich. W Lublinie takich miejsc, gdzie można było napotkać tego typu twórczość, było bardzo dużo.
Mnóstwo.
Tutaj na Starym Mieście, bardzo blisko nas, dzisiejszy Teatr Stary, czyli kiedyś Teatr Panteon. To jest teatr, w którym dokonywała się historia teatru żydowskiego. Mnóstwo premier w ogóle takich światowych się tutaj odbywało, ale też właśnie mnóstwo tych takich tanich sztuk, no po prostu rozrywkowych czysto. Oprócz tego przecież było jeszcze kino, to już późniejsze lata, czy kinoteatr przy ulicy Połowiaków. To było kino Bałtyk, a wcześniej Teatr Nowości, o takim bardzo żydowskim repertuarze. Była Rusałka, która niestety rozsypała się, ale były też przecież te teatry ogólnomiejskie, właśnie tak jak dzisiejszy Teatr Osterwy, jak Corso.
A Corso gdzie było? Ta nazwa mnie zaciekawiła.
To była Radziwiłłowska. Ono w 1944 roku zostało zniszczone wskutek bombardowania, czy ostrzału artyleryjskiego. Wydaje mi się, że w końcówce wojny.
Czyli budynek, którego już nie ma.
A to było najbardziej luksusowe kino. Piękne, takie wystawne. Była taka wielka potrzeba wśród nich, też rozwijania właśnie kultury w swoim języku, który wcale nie był w najlepszej sytuacji wtedy. Obserwuje się już w międzywojniu takie powolne odpływanie na przykład młodzieży do języka polskiego. Już tej młodzieży chodzącej bardzo często do polskich szkół i tak dalej.
Przedwojenny Lublin, być może nawet częściej niż dzisiaj, gościł gwiazdy estrady z Polski i zagranicy. Jedną z nich był przybyły z Nowego Jorku Itzik Feld.
W prasie międzywojennej, tej no i polskiej, i żydowskiej, mnóstwo miejsca zajmują reklamy różnego rodzaju przedstawień, występów, kabaretów i tak dalej. I one zazwyczaj są dosyć niewielkie. Tego musiało się zresztą sporo zmieścić, bo kin było dużo, teatrów było dużo. Ale właśnie zdziwiło mnie, że reklamy zapowiadające występy Itzika Felda były ogromne, jakby zajmowały na przykład 2/3 strony. A mówimy o gazecie, która jest no, takiego formatu, czyli ma z 50 cm, prawda? Ten stary, siermiężny format. Więc już to było takie dla mnie, no taki sygnał, że coś tutaj jakby trzeba by podrążyć. A poza tym on był tam tytułowany jako lublinianin. Więc to już no, tutaj skierowało reflektory mojej uwagi na tego Itzika Felda. Bo to jest właśnie przykład takiej postaci, która jest tytułowana jako żydowski Charlie Chaplin, gwiazda Nowego Jorku, ulubieniec scen warszawskich i lublinianin. No a zaraz, ale dlaczego ja nic nie wiem na ten temat? Gdzie są, nie wiem, tablica pamiątkowa imienia Itzika Felda, skoro to była taka sława? Więc to był taki początek tej przygody z nim.
Czyli Itzik jest pana odkryciem.
Nie wiem, czy takim odkryciem, ale no, na pewno mnie bardzo zafascynował. Przy okazji wyszły też inne postaci, tak jak jego żona Lola Szpilman. Ona chyba nie była związana rodzinnie z Lublinem, no przez niego. Wiemy tyle, że urodził się pod koniec XIX wieku. To był chyba 1897 rok. Pochodził z jakiejś biednej rodziny, jak większość rodzin wtedy. Z tego, co pamiętam, to jego rodzina mieszkała na Koziej. Bardzo ciekawa ulica, maleńka, ale bardzo silnie związana właśnie z teatrem żydowskim. Tam mieszkała też taka rodzina Trachtenbergów i kto wie, być może to, że oni mieszkali na tej samej ulicy, to był jakiś, może to popchnęło go też do tej kariery. Były takie przyjezdne jakby trupy takich żydowskich impresario, którzy ciągnęli za sobą aktorów, muzyków. Ciągnęli też jakieś rękopisy sztuk, które albo sami pisali, albo przepisywali od innych autorów. I podejrzewam, że on się jakoś zaciągnął do tego teatru. No i poszedł w świat.
No i opuścił Lublin.
Opuścił Lublin. No Lublin to pamiętajmy też, to jest mimo tego, że dużo tutaj się działo, to jednak było stosunkowo małe i biedne miasto. Zawsze we wszystkich opisach przedwojennych to jest taka senność, że to jest senne miasto w mgłach i ono tak sobie trwa. Łódź, Warszawa, to były centra rozrywki. Przecież Warszawa była no, drugim co do wielkości na świecie skupiskiem Żydów po Nowym Jorku. To była no, metropolia żydowska. No więc najpierw poszedł tam, a później wyjechał do Stanów. Do Nowego Jorku oczywiście, bo to tylko to się liczy przecież w Stanach. Podobno w Stanach go krzyknięto tym żydowskim Chaplinem. Feld naprawdę był znany, chociażby to też o tym świadczy, ile zachowało się po nim. Bo wielu artystów znamy jedno zdjęcie na przykład, bardzo słabej jakości. Tutaj jest sporo zdjęć, jest bardzo dużo nagrań z wytwórni Syrena Electro. Można sobie kupić na eBayu, jak ktoś ma na przykład $300, to może sobie kupić płytę Itzika Felda. Jest mnóstwo afiszów z jego udziałem, także podejrzewam, że naprawdę, że to nie jest przesadzone aż tak, że to był ktoś, kto był w pewnym momencie sławny.
I co ciekawe, i tego się też dowiedziałam z pana tekstu, powracał do tego Lublina, czyli przemierzał ocean, żeby wrócić do rodzinnego miasta? Pewnie to było tournée.
Nie sądzę, to było tournée. Na pewno przypływał tutaj na wiele miesięcy, miał rozplanowane tournée po różnych miastach. No, tak się szczęśliwie składało, a może po prostu tak chciał, że Lublin też bywał punktem tych jego przybyć. Rodzinne miasto jest rodzinnym miastem. Szczególnie, że no, jeżeli ktoś przyjeżdża z Nowego Jorku i widzi Lublin, no to chociażby ten kontrast musi robić wielkie wrażenie. Z Nowego Jorku King Konga wdrapującego się po Empire State Building do no, Lublina, który jest jeszcze no, gdzieś w XIX wieku miejscami, jak nie XVIII.
Piękna para. O, tutaj w sukni, a tu siedzą na jakimś balu.
To już jakiś raut nowojorski. Mm-hmm. To jest fascynujące. Jak ci ludzie się tam odnajdywali? Itzik Feld i jego żona Lola Szpilman na pewno poznali się w Polsce. Podejrzewam, że w Łodzi albo w Warszawie, w którymś z dużych teatrów. Razem występowali bardzo często. Ona często w rolach takich, co się mówiło wtedy, subretek, tych takich zalotnych pokojóweczek. To jest w ogóle odrębny temat, te kobiety, przedstawienia kobiet w rozrywce przed wojną. Bo z jednej strony właśnie te zalotne subretki, te takie piękności, z jednej strony trochę zwinne, ale też takie właśnie sprytne, w jakimś sensie mocne, a z drugiej strony po prostu cały gatunek, cała branża polegająca na oczernianiu kobiet, na wypominaniu im, jakie są grube, jakie są żarłoczne, jakie są niewdzięczne, jakie są wielkie, potężne, przy tych maleńkich, drobnych, zaharowanych, przyciśniętych głazem życia mężczyznach. To jest i w takiej satyrze rysunkowej, i w piosenkach, i może w ogóle to było jakiś taki seksualno-społeczny kompleks tamtych czasów, nie wiem. Ale to był stały element. No, był w tym jakiś też taki, ten wielki zawód nad przemijającą urodą, ale jednostronny bardzo, bo dotyczący tylko kobiet. No straszny mizoginizm. Patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, no to jest nie do obrony. Ale wtedy to było zupełnie normalne. Był to jeden z filarów rozrywki przedwojennej.
Wspominał pan, że Itzik umiera dość wcześnie. Tu są chyba ostatnie zdjęcia, bo to lata 40.
I to jest taki dosyć błahy powód, jakieś powikłania po nieudanej operacji. Jego żona zmarła w latach 80., z tego co pamiętam. Nie ma spadkobierców. Oni są oboje pochowani na takim ogromnym cmentarzu w Nowym Jorku, w takim jakby sektorze, który jest dedykowany właśnie żydowskim aktorom. Tam jest taki, nie wiem, korporacja żydowskich aktorów, która po prostu sobie taki sektor wykupiła i utrzymuje. Mnóstwo sław jest tam pochowanych. Nam często te nazwiska już nic nie mówią, ale to były wielkie sławy. To byli ludzie, którzy rozpalali emocje.
Daleko od Nowego Jorku, na lubelskim Starym Mieście, wciąż działa teatr, w którym niegdyś występował Itzik Feld i inne gwiazdy międzywojnia. To dzisiejszy Teatr Stary, jedna z najważniejszych instytucji kultury w mieście.
Zapytam o światło jeszcze.
A bo to zupełnie ciemno.
Tutaj jest na pielgrzymce jest ciemno.
O, taki teatr bez publiczności. Cichy, pusty, jest przejmujący.
Smutny widok, ale z drugiej strony taki trochę teatr zapełniony duchami, bo to jest dla mnie, to jest teatr widmo w jakimś sensie. Teatr Panteon przed wojną, kinowiedza, to różne nazwy to miało, ale generalnie teatr żydowski, bardzo silnym żydowskim charakterem. Tutaj różni impresario i też tacy trochę literaci, trochę reżyserzy, organizatorzy kultury żydowscy przed wojną organizowali dziesiątki, jak nie setki sztuk. Więc to jest miejsce, w którym działa się historia teatru żydowskiego i to nie tylko w Lublinie, ale w ogóle w Polsce i w Europie, a jeżeli w Polsce i w Europie, to na świecie. Także z jednej strony...
I on był w rękach prywatnych?
To był teatr w rękach prywatnych. To zazwyczaj tak było przed wojną, że ktoś był właścicielem budynku, natomiast wynajmował go no, takim właśnie impresario, którzy organizowali tutaj przedsiębiorstwo teatralne. Ale też na tej scenie, gdzieś w latach 20., może w 30., stał właśnie nasz bohater Itzik Feld. Tutaj w Teatrze Panteon podczas jednej z tych swoich wizyt w Lublinie dawał występ, taki kabaretowo-piosenkarski i w tych pierwszych rzędach, które tutaj są, zasiadła bardzo wyjątkowa publiczność. Bandyta Alfons Lubelski, jeden tutaj z władców półświatka, niejaki Herman, oraz cała świta jego pracownic, prostytutek starszych, młodszych. I tak się złożyło, opowiadałem o tym mizoginizmie tych piosenek, tak się złożyło, że Itzik Feld śpiewał właśnie taką mizoginistyczną piosenkę o grubej kobiecie i na te słowa ten Herman, ten właśnie lubelski Alfon wstał i odezwał się do swoich prostytutek, że to o nich właśnie mowa. W bardzo nieparlamentarny zresztą sposób. Na co najstarsza z nich, jakaś taka bardzo szanowana pewnie i doświadczona, wstała i powiedziała mu, że za takie słownictwo powinien mu ustąć język, wykleła go w zasadzie. Wszystkie te prostytutki na znak protestu wstały i wyszły. Także no, musiał być skandal na przedstawieniu. I co więcej, odmawiały później wychodzenia na ulicę. Dokładnie na Grodzką, która wtedy była taką właśnie ulicą i tak była pieszczotliwie nazywana Bukietą. Także one przez jakiś, nie wiem, miesiąc może, czy coś takiego, w ramach strajku nie wychodziły na ulicę, a strajk był właśnie z powodu występu kulturalnego jednak.
No właśnie, jaka jest moc piosenki.
Jaka, no właśnie.
Moc dźwięku, moc piosenki. Oj, 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 bardzo piękny dźwięk. Oj,
oj, oj, bardzo piękny dźwięk. To jest w ogóle takie dziwaczne doświadczenie, że jesteśmy w miejscu, w którym ta scenka wydarzyła się ileś dziesiąt lat temu. Dokładnie tu, prawda? Scena była tu, gdzie jest. Te deski są nowe, ale to nie ma znaczenia. Te obicia są nowe, te siedzenia są nowe, ale one też były tu, gdzie są. Także w jakimś sensie to jest poza nami, a z drugiej strony my jesteśmy w tym miejscu i chyba nie powinniśmy od tego uciekać, bo to jest piękna historia tego miasta. Właśnie nie tylko taka, nie wiem, historia tam rozwoju kolejnictwa i tak dalej, co też jest ważne, ale też tych takich no, ludzkich namiętności, przywar, rozrywek wyższych, niższych. Mnie to zawsze fascynuje właśnie, jak mam okazję znaleźć się w takim miejscu, w którym wiem, że coś się wydarzyło konkretnego. Takim moim ciągle niespełnionym marzeniem jest wejście głęboko w dom Pereca na Czwartku. Dom, wielki gmach, który był budowany przed wojną jeszcze jako siedziba szkoły żydowskiej, ale też taki jakby takie centrum, świeckie centrum kultury żydowskiej. To miała być przeciwwaga dla jeszywy. i wybuchła wojna, to wszystko się pokrzyżowało i tak dalej, ale już od lipca, sierpnia 1944 roku ten budynek na Czwartku, tam jest dzisiaj siedziba NFZ-u, więc być może dużo ludzi kojarzy. Tam zorganizowano takie schronisko dla Żydów. Oni wychodzili gdzieś z kryjówek, wychodzili z lasów, przyjeżdżali ze Związku Radzieckiego. Tutaj były władze, tutaj było bezpiecznie, więc w tym domu Pereca znajdowali schronienie. I w tym domu Pereca w marcu 1945 roku wystąpiła taka artystka żydowska Diana Blumenfeld. To też była jedna z tych znanych postaci, której nazwisko nam dzisiaj nic nie mówi. Ona zresztą ze swoim mężem Jonasem Turkowem zakładała w Lublinie żydowskie radio. W każdym razie ona w tym domu Pereca wystąpiła. To był jeden z pierwszych takich wieczorów pieśni, słowa żydowskiego. Publiczność duża, bardzo różna. Tam były osoby, które na przykład ukrywały się, w tym sensie, że ukrywały swoje żydostwo, więc to był też jakiś taki bardzo poruszający dla nich moment, że mimo wszystko zdecydowały się jakby tak ujawnić. I o tym koncercie pisała gazeta z Meksyku. Także co to musiało być za wydarzenie, że o koncercie w domu Pereca na Czwartku w Lublinie napisała gazeta z Mexico City. Przeczytać, co napisała? Wielka sala domu Pereca w Lublinie wypełniła się po brzegi szczególnym rodzajem publiki. Tragiczny los przywiódł ich tu ze wszystkich zakątków Polski i wszystkich stron Europy. Widać uratowane kobiety z Auschwitz, bladą i złamaną młodzież z Litwy, wymęczone żydowskie dziewczęta z Czech, Rumunii i Węgier, żydowskich chłopców z Grecji w niebiesko-białych katorżniczych pasiakach, zahartowane twarze partyzantów, wyzwolonych żydowskich jeńców wojennych, Żydów żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego. Jest też grupa żydowskich dzieci z Majdanka, jedynych, które udało się uratować, gdy w ostatniej chwili rosyjski czołg przeciął drogę niemieckiej ciężarówce wiozącej je na rzeź. Dzisiaj odbywa się tutaj żydowska uroczystość kulturalna. Na scenie wielka artystka Diana Blumenfeld. Kiedy śpiewa, przez salę przechodzi dziwny dreszcz. Dystans między artystką a publicznością znika. Granice krajów rozsypują się. Całe pokolenia podają sobie dłonie. Zabici męczennicy i zboleli ocaleńcy. Polegli w czasie wojny i ci, którzy walczą dalej. Spaleni ojcowie i dziadkowie oraz ocalałe dzieci i wnuki. Wszyscy są tutaj. Wydarzenie misteryjne. Z 18 marca 1945 roku przy ulicy Czwartek 4 w Lublinie. I to z jednej strony była wielka demonstracja, że tutaj jesteśmy, przeżyliśmy, dajemy sygnał światu i świat o tym pisze, świat słyszy nasz głos. Ale z drugiej strony, mimo tej wielkiej nadziei na to, że będzie możliwa odbudowa życia żydowskiego i tak dalej, to tak naprawdę był to ostatni akord tej też dźwiękowej historii w jakimś sensie Żydów polskich. To się zaraz wszystko rozsypało. Oczywiście w jakiejś formie trwało, trwa do dzisiaj, ale to nie ta skala. To nie ta autentyczność.
Napastki, guziki, centymetry, nici, prawą krakowską były malutkie stołeczki.
Na Grodzki 5. Zimie,
były
w samym razie można było trzecić.
Były zajmujące. Żydówki siedziały w tym
Grodzki 5.
Napastki, guziki, centymetry.